A więc będziemy mówić teraz coś pozytywnego o tym okresie dojrzewania. Mieliśmy przykłady, które nam wykazywały, gdy ludzie się nie chcieli poddać, a teraz damy przykłady młodzieńców, którzy się poddawali. Wszyscy znamy dobrze historię ojca wiary. Wiemy, kto jest ojcem wiary. Zawsze mówimy najczęściej o właśnie Abrahamie i o nim. Rzeczywiście Biblia mówi o nim. Ale ja kiedyś sobie tak usiadłem i rozmyślałem o Izaaku, o jego synu. Bo ojciec, wiadomo, to już człowiek sędziwy, w końcu został ojcem w wieku lat 100, więc był sędziwym człowiekiem, dojrzałym. I jemu było łatwo to wszystko zrozumieć, przenieść. Też miał pewne kalkulacje. Gdy spali syna, to z prochu Bóg mu wzbudzi i tak dalej. Ale syn nic nie wie. To w końcu jest chłopiec. Ja sobie utożsamiłem sam siebie, co by było ze mną. Mój ojciec też taki milczący, wiedział, co ma być, jak, to wszystko, prawda? Więc nie mówił dużo, ale dużo wiedział. No więc tak samo i tutaj. Szedłby ze mną, szedł. W końcu powiedziałby do brata Piotrowicza, taki jeden starszy brat u nas w zborze był, no bracie Piotrowicz, zostań sobie tutaj, my z Kazikiem idziemy już pieszo, nie? No idziemy razem. Ja teraz tato zapytałbym, jak Izaak, mamy drwa, mamy to, mamy tamto, a gdzie jest baranek? Tata by powiedział, Bóg sobie obmyśli. No i przechodzimy na górę, przygotowujemy wszystko, przygotowaliśmy i teraz mówię, synku, klękaj na tych drwach. Tata, coś ty. No ale klękam. Synku, ręce daj do tyłu i związuje mi ręce. No to już by nie pozwolił. A jeśli bym mi związał ręce, to bym go gryzł. Bym go gryzł, kopał, rzucał się i w końcu by uciekł. Tak czy nie? No jak? Ja sobie właśnie siedziałem, myślę, Izaak, aż do momentu, gdy ojciec wzniósł rękę z tym mieczem. I był spokojny. Mówię, ojcu było łatwiej ufać, bo był dojrzałym człowiekiem, ale taki młokos, on nie jest w stanie. No przecież... A więc to dojrzewanie, czyli zaryzykował, zaufał ojcu, zaufał Bogu. Bóg sobie upatrzył. To było coś nowego, nowe doznanie, ale doznanie, w którym ja poniosę największą stratę. Łatwo mieć doznania, gdy ktoś ponosi straty, prawda? Ale jeśli ja... A Izaak jednak się zgodził i cierpliwie czekał na finisz. A finał, jak wiemy, był błogosławiony. Bóg siebie nie zaparł, sobie nie zaprzeczył. On nie kocha się w ofiarach ludzkich. I wiemy, znalazł inne wyjście i mówi, doznałem Abrahamie. A co Izaak? Też powinno zabrzmieć, doznałem też Izaaku. Bo Izaak też brał w tym udział i to czynny udział, aktywny. To nie był jakiś bierny, on nie był w narkozie. A więc tak właśnie możemy dojrzewać, gdy czasami w obecności starszych, w ich obecności, pod ich odpowiedzialność musimy uczestniczyć w trudnych przeżyciach. Ja sobie to cenię właśnie starszych, gdy razem z nimi uczestniczyłem czynnie, nie biernie, tylko jako małe dziecko w łóżeczku, nie. Ale jako ktoś, kto był pomocnikiem, gdy musiałem uczestniczyć w pewnych ryzykownych przedsięwzięciach i potem, gdy był finisz, to oni, ich wiara zwyciężyła, ale moja w tym też obecność sprawiała, że dojrzewałem. Więc przykładem dla mnie jest Izaak. Kogoś, kto chciał dojrzeć, zgodził się, nie wierzgał, nie uciekał od odpowiedzialności. Dalej znamy sytuację w domu Samuela. Jego ojciec, jego matka, cierpienia jego matki. Potem, gdy go oddano na służbę, jako pachole, jako dziecię, do Helego. I właśnie tam Samuel się uczył. Był poddany Helemu. Nie oceniał Helego, a Heli, jak wiemy, miał dwóch synów. Ci synowie nie postępowali właściwie. Heli sam wobec tych synów też właściwie nie postępował, tylko słyszał o ich wybrykach, ale nie reagował. Ale był to Heli mąż Boży, bał się Boga. Gdy Samuel miał te przeżycia, to Heli go pouczył w sposób prawidłowy. Nie z zazdrością, ale prawidłowy. Zrób tak i tak. I Samuel się nauczył wrażliwości na Boga. Wrażliwość na Boga. Jak odbierać słowo od Pana osobiście? Jak się modlić? I to właśnie jest nasza rola dorosłych. Ja to w zborze u siebie zawsze robiłem, bo gdy rozpoczynałem, to zbór był niewielki. Po 5 latach ten zbór zaczął szybko rosnąć, tak z Bożej łaski. I wtedy ja wiedziałem, że mamy czynić uczniami ludzi. Więc nauczałem, zawsze nauczałem. Też i w tygodniu, gdy były wykłady piątkowe, przychodzili ludzie z miasta, z różnych kościołów, z ośrodków. I było nauczanie, potem było wezwanie i ludzie się nawracali, dlatego że było ogłoszone Boże Słowo, ale potem nauczałem też braci i siostry, że byli kierownikami grup domowych i tak dalej, dlatego że oni mieli samodzielnie rozumieć Boże Słowo i innych nauczać. I właśnie Samuel został w to wprowadzony przez Helego. I wtedy Słowo Boże było rzadkością w Izraelu, czytamy. Rzadkością było Słowo od Pana. I właśnie Samuel był człowiekiem, który widział to słowo, nazwali go widzący, zresztą prorok po hebrajsku znaczy widzący. Był widzący, widział to słowo i to słowo przekazywał. No i właśnie ta wrażliwość na Boga sprawiła, że przez długie lata ten naród prowadził Bożym Słowem. Teraz inny przykład, kogoś, kto był nakierunkowany na jeden cel. Taka jednokierunkowość. Dlatego, że młodzi ludzie, młodość to jest, jak to się nazywa, ambiwalencja. Czyli takie dwuwartościowanie, sinusoida, od plusa do minusa. Nagle jest zapalony, prawda, a potem jest załamany, siedzi, już mu się nic nie chce. Potem znów jest i wtedy z konferencji na konferencję i zastrzyki i takie, wiecie, działania są, no... takie akcyjne, sporadycznie akcyjne, gdy potrzebna jest stabilność i spokojna praca, spokojna jazda. I właśnie gdy się ktoś nauczy tej jednokierunkowości, czyli zrób to a i dokończ. Nie zaczynaj wszystkiego, tylko zrób to i dokończ. Zrób tę jedną rzecz. Ja taki mam przykład, może otwórzmy sobie drugą kroniki. To będziemy mieć przykład pewnego króla, młodzieńca, który nie miał dobrych przykładów wcześniej, a mimo wszystko jednak stał się dla nas dobrym przykładem. Druga kroniki, to jest rozdział, to jest rozdział 33, strona 503. Czytamy tam o królu Manasesie, miał 12 lat i on nie jest dla nas przykładem, dlatego że czynił złe co w oczach Pana. Ale to był Manases. Potem mamy króla, wiersz 21, Amona. Miał 22 lata i czynił to, co złe w oczach Pana. Ale później, po nim, powołano jego syna Jozjasza. Jozjasz miał tylko 8 lat. I to właśnie wziąłem za przykład, bo miał tylko 8 lat, gdy objął władzę królewską i panował 31 lat w Jeruzalemie i czynił to, co jest prawe w oczach Pana. I wprowadził tak zwaną reformę Jozjasza. Ja sobie kiedyś ją przestudiowałem w punktach. Całą tę jego reformę jest bardzo pouczająca. Reforma Jozjasza. I trzeci wiersz powiada, że chociaż był jeszcze bardzo młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. A w 12 roku zaczął oczyszczać Judę, Jeruzalem ze świątynek i tak dalej. Burzyć to wszystko, a więc był ukierunkowany iść za Panem, mimo że to było jeszcze dziecko. To jest taki piękny przykład. To mi się przypomina historia Salomona. Znamy tę jego modlitwę w Gibeonie. Gdy on tam się modlił właśnie i Bóg mu wtedy powiedział, proś co chcesz. Ja tam się modlił, to właśnie dziękował za swego ojca Dawida. Panie, Ty mu okazałeś wielką łaskę memu ojcu, że dałeś mu syna. Ja sobie teraz pomyślałem, Salomon miał cały czas w pamięci Dawida, swojego ojca, i to, że on żyje, że jest synem Dawida, jest łaską od Boga. A więc więź pokoleń, niezrywanie pokoleń, co młodzież często robi, burzyć co za nami, iść do przodu z tym, że wtedy będzie pustynia. Ale właśnie łaska. Jozjasz tego nie miał. Jozjasz nie mógł dziękować za Amona, za Manasesę, mimo że był młokosem, chcę powiedzieć smarkaczem, bo tylko 8 lat, to właściwie no, pierwszoklasista. Ale on postanowił szukać Pana, kroczyć drogami Dawida, swego praojca. A więc się ukierunkował i to wszystko w swoim kraju wdrożył, wprowadził. Potem mamy inną księgę, księgę Daniela. I tam jest przykład tych młodych ludzi w niewoli. Co oni właśnie wtedy zrobili? Pierwszy rozdział i niżej, to wszyscy znamy ze szkółki niedzielnej, z nabożeń, z własnych lektury Pisma Świętego. I też się nastawili na jeden kierunek. Uwielbić Boga. Odmówili tym wszystkim potrawom, tym wszystkim regułom, które ich tam wdrażano, zaufali Bogu i Bóg ich obdarzył mądrością, zrozumieniem i wiemy, jak Daniel mógł usłużyć, potem jak byli w tym piecu ognistym i tak dalej. A więc jest to taki dobry przykład, gdy można dojrzewać, przestać być dzieckiem, stać się człowiekiem dorosłym, będąc jeszcze młody wiekiem. Dalej powiedział w Psalmie 119, że jest mędrszy od starców. Z Twojego słowa nabrałem mądrości. Jest mędrszy od starców. A więc to nie jest kwestia tylko wieku. Wiemy, że Paweł pisze do Tymoteusza, że ma się nie wstydzić swego młodego wieku. Bo dojrzałość to niekoniecznie musi być sędziwość. Dojrzały może być również człowiek w wieku lat 25, i 6, i 8, w sensie duchowym. Jeśli oczywiście się podda Panu, jeśli Pan go przeprowadzi, doświadczy, wypróbuje, jeśli z ręki Bożej wyjdzie jak ta strzała naostrzona. I kochani, pozwólcie, że dałem przykład kogoś, kto się wykazał takim dojrzałym postępowaniem. To oczywiście nie będzie znów historia długa, bo to by trzeba było przynajmniej 2 godziny o tym mówić. Ale ja teraz myślę o Dawidzie. Znamy wszyscy historię Dawida już chyba na pamięć. A ja chcę tylko oczywiście w tym kontekście się tym zająć. Był to bardzo wrażliwy młody człowiek. Był też bardzo zdecydowany, chciałem powiedzieć zdeterminowany. Na przykład jeżeli niedźwiedź tam jest, czy lew napadli, prawda, to on te owce wyrywał. To była tylko owieczka. Ale on miał sposób. Ja myślałem, jak on mógł z tym lwem walczyć. Tłukł głową. Jak on mógł to zrobić, nie? Czy to jest... No być może lew był zajęty owieczką, a on go z tyłu, prawda, odgrzywy jakoś. No nie wiem. W każdym razie jakieś znalazł sposoby. I potem, gdy go Saul ubrał w swoją zbroję, to on tam wszystko w to wlazł i poczuł się taki skrępowany i mówi, ja nie przywykszy do tego. Nie jestem przyzwyczajony. Mówi, zdjął to, poczuł się teraz dobrze w swojej pasterskiej odzieży, wziął kamyki i tak jak dawniej, po swojemu. Ale cały czas mówi w imieniu Boga Izraelskiego. Był bardzo mocno zakorzeniony w bojaźni Bożej. To właśnie było najważniejsze u niego. Ty lżyłeś Boga Izraelskiego, ale ja go muszę teraz bronić, boś ty mego Boga lżył. I Bóg cię da w moje ręce. I właśnie ten Dawid, gdy czytamy 2 Księgę Samuela, miał upadek. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. No więc Dawid jakoś tak przeoczył, że może upaść. Znamy tę historię z Betrzebą. Akurat no, nie przewidział, ale mógł się z tym liczyć. Był czas wojenny, a on był w domu. Było dopiero popołudnie, przed wieczorem, a on dopiero wstał z łóżka. A więc jakoś tak, wiecie, no, rozleniwił się. No i wtedy właśnie, gdy był rozleniwiony, gdy zamiast mieć myśli przepasane pasem prawdy, jak mówi nam list Piotra, to on taki był, prawda, rozpasany w swoich myślach. No i to ugodziło go ta strzała i wiemy, jakie były tego skutki. Ale innym razem drugi grzech policzył lud. Gdy Bóg nie chciał, żeby liczono. Bóg nie chciał, żeby ktoś się chlubił, a ja mam tyle. Dzisiaj, wiecie, są mega sklepy, supermarkety, tak? Mega sany i są mega zbory. A ja mam 7 tysięcy, a ty masz ile? Ja 15, a ty masz ile? Ja tylko 2. I tak dalej, i tak dalej. No więc i się licytują, prawda, kto gdzie. Kiedyś tam zapraszali pewnego ewangelistę i mówił, on jest pastorem zboru 350 tysięcy w tym mieście. Ja mówię, według statystyk w tych okolicach nie ma takiego zboru. Jest na pewno. Sprawdziłem internetem, rzeczywiście nie było, ale oni mi nie uwierzyli. Zaprosili, a potem ktoś pojechał właśnie tam, sprawdził i ten pastor, czy ten ewangelista właściwie, bo nawet nie jest pastorem, tylko ewangelistą, usługuje ludziom o zasięgu 350 tysięcy, ale jest członkiem zboru 5-tysięcznego. A to już wszystko jedno. W każdym razie te liczby, wiecie, ludziom w głowie przewracają i Bóg powiedział, nie wolno liczyć, nie liczy. Dawidzie, zajmij się mną, a nie tymi liczbami. No ale Dawid policzył. I przychodzi do niego, tutaj czytamy, prorok. No i teraz, co trzeba zrobić? W przypadku grzechu z Betrzebą wobec proroka się zachował bardzo grzecznie, dlatego że gdy prorok wyraził się tam, że, czy opowiedział mu tę historię o tym, który zabrał tę owieczkę, to Dawid zareagował właściwie. Godzin śmierci, ty jesteś tym mężem, więc Dawid zaraz pokutował. W tym przypadku 10 wiersz nam powiada, że Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. A więc to świadczy o dojrzałości. O dojrzałości tego człowieka, że ma samoświadomość. Wie, że postąpił źle. Nie ktoś go musi napominać. Nie musi mieć stróżów, którzy go pilnują. Nie patrz tam, nie rób tego. Ja nieraz mówiłem młodzieży i tak dalej, gdy były różne pytania, to ja uczyłem samodzielnego decydowania. Samodzielnego decydowania, żeby on wiedział, dlaczego tak chce zrobić. Że miał świadomość, czy to się podoba Bogu, czy nie. Czy to jest zgodne z Bożymi zasadami, czy nie. Pyta się mnie właśnie ten chłopiec, że tam lubi dziewczynę, dalej mówi, i czy może się z nią całować. A ja mówię, a po co? A tak patrzy na mnie i dopiero, a mi chodzi o sport, chodzi o zaliczenie takiej dziewczyny, czy chodzi o to, że ty chcesz jej się oświadczyć tym pocałunkiem. No nie, oświadczyć to nie, no ale właściwie na pewno widzisz. A ty chyba masz odpowiedź, no mam już, że nie powinienem. No właśnie. Proste, nie? Ale najpierw zapytałem, a gdzie chcesz? W czoło, w rękę czy w usta? A mówi, w usta. Ja mówię, no to po co? No więc trzeba uczyć samodzielności. Dlatego też ktoś będzie wiedział, że nie powinien tego robić i ruszy go sumienie. To świadczy, że ktoś ma świadomość winy. I potem jest, dalej czytamy wiersz 11, 12, że gada, proroka, Bóg posłał do Dawida i mówi, przemów do Dawida, daję ci do wyboru 3 rzeczy. Daję ci do wyboru 3 rzeczy. Wiecie, mi się to bardzo podoba, to wyraz przemów do Dawida. Bo Bóg przemawia tylko do tych, którzy chcą go słuchać. Jak ktoś Boga nie chce słuchać, to Bóg do niego nawet nie przemówi. No szkoda Bogu słów na marne popuszczać. Jak Bóg wie, że ktoś, jak poniesie tego słuchawkę i mówi to nawet Bóg nie powie. A ktoś poniesie słuchawkę i powie, Sosulski, jestem, słucham. I teraz jak Bóg mówi, no to Bóg wie, że ten się zawsze tylko przedstawi i będzie słuchał. A jak podniesie i będzie tarabanił mu w słuchawkę, to Bóg się nawet nie odezwie. Tak często mamy w modlitwach, nie? Modlimy się i Bogu mówimy, Panie, zbaw tego Jasia, bo on jest to, a tamtą siostrę i tak, bo... i Bogu mówimy tak, aby Bóg nie wiedział, a Bóg przecież dobrze wszystko wie o naszych włosach, o wszystkim Bóg dobrze wie, ile mamy na głowie i tak dalej, wszystko wie, po co mu mówić? Tylko mu problem przedstawić i słuchać, co on ma nam do powiedzenia, więc Dawid był zdolny do słuchania i Gad mu przedstawił to, o co chodzi i teraz spójrzmy, co mówi Dawid, 14 wiersz. Jestem w wielkiej rozterce, bo nie wiem, którą wybrać karę. Są 3 kary. Ale wybrał karę z ręki Bożej. A więc miał dojrzały umysł. Miał dojrzały umysł. Dlatego też Bóg mógł z nim rozmawiać. Pamiętam takie moje przeżycie, ponieważ ono było też jedno z pierwszych, dlatego też mi utkwiło w pamięci, że gdy przeżyłem chrzest Duchem Świętym, to miałem wiele przeżyć takich osobistych, takich wielkich, emocjonalnych, rozmaitych przeżyć. Też Biblia stała mi się taka jaśniejsza i tak dalej, to wiele wspaniałych rzeczy. I zawsze w czytaniu Biblii, czy takim jakimś szczególnym chwilom, towarzyszyły mi różne fizyczne, wewnętrzne zjawiska. Fizyczne, ale wewnętrzne zjawiska. Ja wszystko zawsze w sobie tłumiłem, nic mnie nie było na zewnątrz, nigdy, chyba że byłem gdzieś sam. No i to było takie normalne, że uznałem, że te zjawiska fizyczne muszą mi wewnątrz towarzyszyć, to one były cielesne, fizyczne, no i to było takie naturalne. Aż pewnego razu, to było tuż przed nabożeństwem właśnie w Warszawie, w tym zborze, gdzie miałem mieć kazanie na młodzieżowym, a wtedy szczególnie potrzebowałem takich zjawisk, żeby mnie trochę podtrzymało na duchu, bo byłem zalękniony, a tu nic, cisza. Tak sobie siedziałem, jakbym był zamrożony. Ja nie czuję nic. Panie, czyś odstąpił ode mnie? Cisza. Czy zgrzeszyłem? Cisza. Co pytam, to cisza. A ja za 10 minut wyjdę. A bez tego tak zwanego namaszczenia, to nie wyjdę, nie? To było dla mnie namaszczenie. Tak jak czułem takie różne, no, różne rzeczy fizyczne, teraz nie będę opisywał, o co chodzi. To dawniej się nazywało nawiedzenie Ducha Świętego, ale... I wtedy tak sobie siedzę, jak chodzi wewnętrzny, spokojny głos. Nie martw się. Te przeżycia były potrzebne dla Ciebie na początku, żeby Ciebie zachęcić, umocnić. A teraz one Ci są niepotrzebne. Dlatego, że Ty masz karoserię jak syrenka. Znacie syrenki, jak za nie jeździły, prawda? Te samochody nasze. Natomiast w Tobie mój duch działa jak silnik od Porsche. To jest taki wspaniały samochód, który był wyścigowy w tamtym czasie. I gdyby teraz ten silnik zaczął działać na pełnych obrotach, to twoja karoseria, twoje serce nie wytrzyma. Dostaniesz ataku serca, palpitacji, prawda, i się wykończysz. Dlatego to musimy jakoś wyciszyć. I rzeczywiście, jak jechała syrenka i miała 100 na liczniku, to wszystkie blachy i tak chodziły. Nie? Pamiętacie, jak to było, nie? Mówię, ty nie wytrzymasz. Dlatego też będziesz wszystko przeżywał prawdziwie, ale spokojnie. Żeby twój futerał, czyli mój organizm, prawda, wytrzymał te jeszcze no, 50, 60, ileś tam lat, nie? A, w porządku. I się uspokoiłem. I od tej pory były przeżycia fizyczne, ale tylko sporadycznie, gdy były potrzebne. A normalnie nie były mi potrzebne. Z tym, że świadomość, czy ja z Panem jestem, czy nie jestem, czy jestem w grzechu, czy nie jestem, miałem. Ja wiedziałem, kiedy jest w porządku, a kiedy nie w porządku. To właśnie jest, Bóg mnie wtedy uczył dojrzałego sumienia. Żeby wiedzieć, kiedy coś się robi w sposób właściwy. I pamiętam, jak mieliśmy obóz młodzieżowy i bardzo lubiłem pewnego chłopca, bo był bardzo taki przedsiębiorczy, energiczny i tak dalej. Taki no, wspaniały chłopiec. Ale był nieposłuszny. Zawsze miał swoje drogi. Taki jednozaprzęgowiec, prawda? No i pewnego razu zrobił coś, co groziło nawet niebezpieczeństwem dla innych ludzi. I mówią do mnie, słuchaj, kurs się kończy za 3 dni, ale ty go musisz usunąć z kursu dla przykładu. No wiecie, jak ja się czułem? Ja bym chętnie sam wyjechał, żeby go zostawić. No nie mogłem tego. No jak 3 dni, a on taki... No ale i wtedy właśnie musiałem się nauczyć, żeby kogoś ukarać bez gniewu. Bo gdybym na niego był zły, to w porządku, to jeszcze można. A tu bez gniewu. No i musiałem to zrobić w obecności moich tych współpracowników. No i to właśnie też taka była lekcja, jak karać bez gniewu. Spokojnie, tak, jak sędzia, prawda, bez żadnej złości, ale wydaje wyrok taki czy inny. I to właśnie jest sprawa tego dojrzałego sumienia, dojrzałego umysłu. Ale również jest później dojrzałe podejście. I mamy wiersz 15 i 16, 17 wiersz. Anioł zaczął wytracać lud. I nagle Dawid, gdy ujrzał anioła, jak lud wytracał, mówi, Panie, to ja zgrzeszyłem. Nie te owce, nie twoja ręka raczej mnie dotknie do mego ojca. Pamiętamy Mojżesza, gdy mówi, Panie, ty mnie usuń, a nie twój lud. Bo gdy cały naród usuniesz, to co powiedzą wszystkie inne narody? Był Izrael, mówili o Bogu, Izrael zniknął, czyli ich Bóg był nieprawdziwy. Boże, twoje imię będzie hańbione. Raczej mnie usuń, a ich zostaw. Podobnie też postąpił Dawid. I to jest właśnie podejście dojrzałe. Nie patrzył na prywatę, ale patrzył na dobro Bożego imienia i dobro ludzi, którym usługiwał. I potem mamy wiersz 25, że on tam zbudował ołtarz całopalenia i Pana chciał przebłagać i przebłagał ofiarami całopalnymi, ofiarami pojednania. Podobnie jak i z Betrzebą publicznie pokutował, przy sługach pokutował. Pamiętamy Saul, gdy go Samuel napomniał prywatnie, to co powiedział Saul? Dobrze, w porządku, ale wiesz, wyjdź ze mną i razem ofiarujmy. Niech lud widzi, że wszystko jest w porządku. Gra pozorów. Dawid nie był taki. Jak pokutował, to publicznie i wszyscy się mogli z tej pokuty czegoś nauczyć. I stąd, kochani, to jest przykład dojrzałego postępowania, dojrzałego chrześcijanina. No i sądzę, że będziemy chyba dzisiaj, na dzisiaj kończyć. Znaczy na teraz, bo potem będzie wieczorem już nabożeństwo, tak? O godzinie której, bracie? O 19:00. No a jutro będzie tutaj już nabożeństwo zborowe i ja już na nabożeństwie tym zakończę to, co miałem dzisiaj przekazać. Ale teraz może powstańmy, bracia i siostry, do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli pomyśleć też i o swoim życiu. Pomyślmy, że jesteśmy w Bożej rodzinie. Oprócz rodzin naszych fizycznych, mamy też rodzinę Bożą. Bóg nas przez swoje słowo, przez Ducha Świętego i naszą wiarę narodził w swojej rodzinie. Dał nam imię chrześcijanin, to znaczy Chrystusowiec. Od Chrystusa, nie od chrztu, ale od Chrystusa nas nazwał. Chrystianoi, czyli Chrystusowcy. Nazwał nas od swego Syna chrześcijanin, dziecko Boże. Nasze imię wpisał do Księgi Życia. Nas traktuje jak żeńce oka, ktoś cenny w Jego oczach. Wysłał Ducha Świętego, by w nas mieszkał, by w naszych ciałach była Jego świątynia. Złączył nas w zbory, abyśmy byli razem w tych zborach jako oddzielne osoby, oddzielni obywatele tej ziemi, ale jako członkowie jednego ciała. Biblia mówi, że to ciało się nawzajem zasila przez stawy i przez ścięgna. Efezjan, Kolosan mówią o stawach i ścięgnach, a więc jesteśmy zrośnięci stawami i ścięgnami. I każdy z nas oddzielnie rośnie, ale również i jako ciało rośnie przez to, że każdy z nas rośnie i wrasta jedni w drugich. I w ten sposób zbór, lud Boży mężnieje, by móc przenieść różne trudy, ciężary. I Bóg teraz chce, abyśmy każdy z nas pełnił tę rolę zgodną z przeznaczeniem, jaką Bóg nas przewidział w Kościele, w zborze. I chcemy razem się teraz modlić, bracia i siostry. Na pewno też Pan nam rozświetlał przez słowo, przez przykłady, rozświetlał i nasze osobiste życie. Tak, żebyśmy sobie wiele wyciągnęli wniosków osobistych, o których tylko my wiemy i Pan wie. I chcemy teraz razem to wszystko przynieść we wspólnej modlitwie do Pana, który powiedział, ja buduję mój Kościół i bramy piekła, bramy Hadesu go nie przemogą. Tym Kościołem jesteś Ty, siostro, Ty, bracie, każdy z nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że z Twojej łaski możemy być tym, kim jesteśmy. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Tyś, Panie, nas znalazł. Tyś posłał słowo łaski. Panie, urodziliśmy się niektórzy i większość w rodzinach chrześcijańskich, w rodzinach już ludzi wierzących, Panie. I wdzięczni Ci jesteśmy za naszych rodziców, za dziadków, za tych, którzy przed nami już byli wierzący. Panie, którzy się nauczyli sami, dopiero rozpoczęli swoją wędrówkę, mimo że ich rodziny jeszcze nie są wierzące lub nie były wierzące. Ale Panie, wszystkich nas znalazłeś przez Twoją łaskę. To nie jest dziedziczne zbawienie, lecz każdy z łaski przez wiarę je przyjął. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś w nas pieczęć. Pieczęć naszego powołania, pieczęć Kościoła, który porwiesz. I Panie, dziękuję Ci za pieczęć Ducha Świętego na nas odciśnięta. Panie, również dajesz nam Twój charakter, abyśmy mieli Twój charakter i abyśmy mogli oddawać nie nasz charakter upodobania, ale Twój charakter i Twoje upodobania. I Panie, Ty chcesz, abyśmy wzrastali i wrastali w Ciebie i wzrastali w Tobie. Błogosław moje siostry i nas, abyśmy cały czas mieli świadomość, że należymy do Ciebie. Ty nas uzdalniasz, abyśmy przynosili Tobie owoc. I Panie, prowadź nas i błogosław tak, abyśmy w każdym dobrym uczynku owoc Tobie przynosili i wzrastali w poznawaniu Twojej woli. I Panie, błogosław temu zborowi, błogosław tym zborom, które są w tych okolicach, błogosław wszystkim zborom, które pracują z tymi zborami, też Panie, błogosław wszystkie rodziny, które są w tych miejscowościach i dziękujemy Ci za całe 30 lat, za to wszystko, że ich prowadziłeś, że ich rozsiałeś po świecie po to, aby byli Twoją światłością, Twoim listem, Twoją wonią. Panie, dziękujemy Ci za to. Halleluja. I Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który rozpocząłeś dobre dzieło i dokonasz je aż do dnia chwalebnego. Halleluja. Halleluja. Bracia i siostry, może też i ktoś z Was ma potrzebę, aby się razem z Nim modlić. Jest zasmucony czymkolwiek, przestraszony, ma jakieś osobiste sprawy, które do świętego pobudził, też i jakiś ciężar osobisty. Możemy teraz jako zbór Pański modlić się w Twojej sprawie. Kto by chciał, niech podniesie rękę. Będziemy się modlić z tymi siostrami. Tak, są tam ręce. Kto jeszcze potrzebuje? Będziemy się modlić z Wami. Jeszcze ktoś, tak? Niech Pan nas błogosławi. Siostry, bracia, tak? Was wszystkich. Kto jeszcze? A więc, kochani, napisane jest w Bożym Słowie, że jesteśmy kapłaństwem królewskim. I każdy z nas jest kapłanem i ofiaruje samego siebie. A więc przyjdź teraz, siostro, bracie, przyjacielu, gdy podniosłeś swoją rękę, przyjdź z samym sobą do Jezusa. Biblia mówi, że przyjdźmy do tronu łaski, by wziąć pomoc w czasie potrzeby. Przyjdźmy z ufną odwagą. Panie, dziękujemy Ci, że możemy teraz przyjść z ufną odwagą, dlatego że Chrystus nam wytorował prostą drogę, nową drogę, żywą drogę, abyśmy na nią weszli z sercem oczyszczonym od złego sumienia. Halleluja! Panie, dziękujemy Ci, że krew Twoja oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Też, Panie, jeżeli nasze ścieżki są pokrzywione, Ty, Panie, chcesz, abyśmy naszymi drogami, abyśmy naszymi nogami ścieżki nasze prostowali, abyśmy prostą drogą chodzili. Panie, prowadź też i dzisiaj moje siostry i braci w imieniu Jezusa Chrystusa prostą drogą. Też, Panie, nasze wszelkie załamania, wszelkie zachwiania, wszelkie trwogi, Panie, napisane jest, że mamy zrzucić na Ciebie, Panie, mamy Ci powierzyć. I, Panie, teraz to czynimy. Tobie zwierzamy sprawy nasze. Tobie je powierzamy i oddajemy, boś za nas umarł i dla nas wstał z martwych. Tyś dla nas wstąpił na niebiosa. Zesłałeś Ducha Świętego i przyjdziesz po nas. Panie, chcemy być razem z Tobą tam, gdzie Ty królujesz, gdzie nas zabierzesz pewnego dnia, a może i dzisiaj, może i jutro, a może kiedyś. Panie, wszystko jedno, chcemy być już gotowi na Twoje przyjście, ale też, Panie, chcemy i Tobie służyć i Twojej woli usługiwać na tej ziemi, póki tu jesteśmy. Wywyższamy Ci imię, Twoje imię, Ojcze, i błogosławimy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus.